Jest 9:36, witamy gości audycji Ludzie i Pieniądze, pan prezes Piotr Górski, Gdańskie Młyny i Grzegorz Pelowski, przedsiębiorca, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panowie, zacznijmy od sytuacji pogodowej. W marcu, kwietniu słyszeliśmy o suszy, która zagraża rolnictwu, zagraża temu, co się dzieje na polach. Oczywiście przesłanka, że byłoby to efektem tej suszy wczesnowiosennej, byłaby drożyzna. I rzeczywiście były takie powody. Teraz chwilami mam wrażenie, że tego deszczu jest aż za dużo. Natomiast z punktu widzenia profesjonalnych przedsiębiorców zajmujących się tą branżą, proszę powiedzieć, czy te deszcze, które mamy teraz w niektórych regionach w Polsce w nadmiarze, w jakiś sposób tą sytuację w rolnictwie uratowały, czy jak się zapowiadają tegoroczne zbiory? I tutaj pan prezes Górski z Gdańskich Młynów. Panie prezesie, jak te zapowiedzi na najbliższe tygodnie, miesiące wyglądają?
No rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, sytuacja na Przednóstwu zmieniła się diametralnie, bo rzeczywiście zaczynaliśmy kwiecień i maj wyjątkowo suchy, natomiast później pojawiły się deszcze, no i tak naprawdę padają do dzisiaj. I praktycznie w całej Polsce. To zdecydowanie poprawiło kondycję upraw. Także jeśli chodzi o pszenicę, to zbiory są szacowane w tym momencie na wyższe niż te z ubiegłego roku. Czyli możemy się spodziewać ponad 11 milionów ton pszenicy. Natomiast te deszcze się przeciągają i one stwarzają z kolei zagrożenie zupełnie innego rodzaju.
Czyli jest ryzyko, że będzie aż za dużo tej wody, tak?
Tak, bo tej wody, te warunki powodują, że zaczynają bardzo intensywnie rozwijać się różnego rodzaju choroby pleśniowe, które zagrażają jakości zbiorów z punktu widzenia zdrowotnego. I to zaczyna się pomału robić problem. Ja nie chcę jeszcze w tej chwili przesądzać i pewnie nikt by się nie odważył przesądzać, jak to będzie.
Pogoda zmienną bywa, tak.
Bo wszystko zależy od przebiegu pogody w lipcu i przed żniwami. Natomiast dwa fakty są bezsporne, że te deszcze spowodowały, że wbrew wcześniejszym przewidywaniom nie będziemy mieli do czynienia z wcześniejszymi żniwami, a wprost przeciwnie, dzisiaj widać, że żniwa będą trochę opóźnione. Zwraca ryzyko chorobowe.
Pan Grzegorz Pelowski, z pana punktu widzenia jako przedsiębiorcy kupującego zboże, to jest jeden z ważniejszych kosztów po waszej stronie. Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Jak szacujecie, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach?
Akurat ja jestem w takiej sytuacji, że jestem klientem pana prezesa Górskiego i powiem, że nawet udało mi się wynegocjować pewne upusty na cenie mąki, ale to są niewielkie upusty. One nie mają kompletnie żadnego wpływu na ceny pieczywa. To polepsza kondycję firmy, powiedzmy, ale my będziemy po tyle, powiedzmy, ten produkt końcowy, pieczywo sprzedawali, po ile ja u pana Górskiego kupię. No na szczęście zboża są, jest zboże, jest produktem globalnym i tak jest co roku, że jak zboża w Polsce brakuje, to jest uzupełniane eksportem, raczej importem.
No ale też eksportujemy między innymi przez porty. Jesteśmy poważnym graczem handlowym, tak?
Tak. Także te zawirowania są zawsze. Czy deszcz pada, czy deszcz nie pada. Ma to wpływ na cenę, ale nie ma to aż tak znaczącego wpływu. Udział mąki udział jak gdyby w cenie produktu, w cenie chleba, to jest w granicach 30%, między 20 a 30%. Ma to duże znaczenie, ale jeżeli weźmiemy, że mąka zdrożeje o 5 groszy na kilogramie, bo o takich podwyżkach, czy powiedzmy, no nie przekraczamy.
To nie ma fundamentalnego znaczenia z pana punktu widzenia, tak?
Oczywiście, to aż nie ma, że to nam wywraca, prawda, całkowicie politykę cenową, jeżeli chodzi o wyroby piekarnicze. Także to panowie, ma wpływ, ale
wtórny. Panowie, a to takie pytanie. Dzisiaj ukazał się taki tweet Janusza Piechocińskiego, polityk PSL-u, ale on na Twitterze występuje jako analityk gospodarczy. Przede wszystkim dużo pisze o cenach. No i taki wpis brzmiał mniej więcej w ten sposób. Na rynku rolnym przeciętne ceny skupu większości podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w maju były niższe niż rok wcześniej. Powyżej poziomu sprzed roku jedynie ceny pszenicy. Gdybyśmy porozmawiali z klientami w sklepach, czy jest taniej, czy jest drożej, to większość osób powie, że jest drożej. Ta inflacja w żywności rok do roku, akurat na terenie województwa pomorskiego, to jest około 6%. Czy to znaczy, że pozostałe czynniki cenotwórcze, energia, koszty pracy tak bardzo wzrosły, czy dzieje się coś innego? Pan prezes Górski, jak pan ocenia tą sytuację tej rozbieżności cen w skupie, a takiego przekonania klientów, że jest coraz drożej?
Znaczy, ja powiem tak, ja nie śledzę wszystkich artykułów rolnych, tylko oczywiście te główne, a przede wszystkim te, które są mnie potrzebne do produkcji, czyli pszenica i żyto. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te dwa produkty, to one akurat w maju bardzo, bardzo mocno zdrożały, bo mniej więcej z poziomu 750-760 zł do szczytowych cen w granicach 940 zł za tonę. Powód był prozaiczny, taki, o którym mówił pan Pelowski przed chwilą. Mianowicie, my jednak zboże eksportujemy. W związku z tym, że złotówka w tym okresie się bardzo osłabiła, a więc zaistniały bardzo dobre warunki do eksportu. Równocześnie notowania pszenicy na giełdach światowych, czyli na Matipie i na Cibocie, też mocno poszły do góry i w związku z tym ceny płacone w porcie zostały podniesione do tych ponad 900 zł, czyli ten wzrost był bardzo istotny. Natomiast pozostałe elementy, jak sądzę, to wzrosty były typowo sezonowe na przednówku.
Czyli na wiosnę zawsze jest drożej, tak?
Tak jest, czyli warzywa, wczesne owoce i tak dalej, to zwykle na wiosnę są najdroższe.
Pan Grzegorz Pelowski, panie Grzegorzu, który z czynników kosztotwórczych, bo tu mówiliśmy, że w pana przypadku mąka to około 30% mniej więcej, który z tych czynników kosztotwórczych po stronie pana firmy jest najbardziej dokuczliwy? Gdzie chciałby pan, żeby jakieś procesy inflacyjne zatrzymać jak najszybciej?
Panie redaktorze, szanowni państwo, proces inflacyjny trwa. Jest to nierozłączny element gospodarki.
No i też wzrostu gospodarki, to się napędza jedno
wzrostu,
z drugim.
Tak, wzrostu gospodarczego. To będzie można tylko poprzez działania rządu zmniejszać. Powiem tak, największym kosztem, podejrzewam, w każdej firmie, to jest płaca. Płace rosną bardzo mocno, bardzo szybko. One stanowią w naszym przypadku około 30%. Kiedyś powiem państwu tak dla ciekawości, żeby mieć obraz. Mówię, cofam się teraz 20-25 lat do tyłu. Koszt wynagrodzeń w naszej firmie był w granicach 15-16%. Jak było 18, to ja już byłem bardzo zły. A teraz to się waha w granicach 30%. I to jest tendencja rosnąca. Tak, żeby utrzymać pracownika w swojej firmie, niestety bez przerwy musimy o niego walczyć właśnie płacą, żeby zahamować prawda, u siebie tych, prawda, cenionych pracowników, prawda, tych najbardziej wykwalifikowanych, tych majstrów, mistrzów, to niestety trzeba wynagrodzenia podnosić. Wynagrodzenia, póki się nie zrównają z tymi wynagrodzeniami, jakie są za granicą, to niestety ten proces będzie trwał. Powiem jeszcze jako ciekawostkę. W latach 80. piekarz w Gdańsku zarabiał w granicach 8-10 dolarów miesięcznie. Dzisiaj zarabia w granicach 6-7 tysięcy na rękę.
Tak, ale złotych, ale złotych, panie Grzegorzu.
Złotych, panie redaktorze, szanowni
państwo.
No
ale to wychodzi koło 1500 dolarów już w tej chwili, tak?
Zgoda. I ten proces, jeszcze dokończę swoją wypowiedź, panie redaktorze, szanowni państwo, póki ten piekarz nie będzie zarabiał 2000 euro, prawda, na rękę, dopiero to przestanie rosnąć, bo niestety konkurujemy z rynkiem europejskim, tym naszym rynkiem, powiedzmy, wewnątrz unijnym o tego pracownika. Kiedy to się zrówna, dopiero według mojej oceny to wyhamuje.
Piszą nasi słuchacze a propos cen, bardzo się skarżą tutaj trochę równolegle do tematu naszej audycji, że bardzo odczuwają wysokie ceny warzyw i ryb. Rzeczywiście ryby są wyjątkowo drogie i to jest taka tendencja od kilku lat. Jedna ze słuchaczek zwraca uwagę, że czasami jak cena spada, to zmniejszona jest też waga lub pojemność, ale to są już takie zabiegi handlowców czasami, które nie są zbyt czyste. Panowie, a teraz mam takie pytanie. Portal Money.pl, to jest taki gospodarczy, przedstawił inflacyjną mapę Polski. I tutaj jest bardzo ciekawa informacja dla mieszkańców Pomorza. Porównywano kwartały w 2019, w 2020. I tutaj inflacja liczona dla żywności i napojów bezalkoholowych najwyższa jest w województwie świętokrzyskim. Najniższa jest na Pomorzu i to jest znacząca różnica. W Świętokrzyskim te ceny w ciągu roku poszły o 9% w górę, u nas o około 6% w górę. I teraz jest pytanie, czy to jest kwestia jakichś regionalizmów? Z jednej strony mamy rynek globalny, więc nie wiem, czy w regionach tak bardzo to widać. Czy jednak na przykład to, że jest wyższa konkurencja, trzyma te ceny na Pomorzu mocniej w ryzach niż na przykład we wspomnianym regionie świętokrzyskim, pan prezes Górski?
Według mnie to jest ten ostatni czynnik, jest czynnikiem podstawowym, który decyduje o wysokości, różnicach wysokości wzrostu cen w poszczególnych regionach. I moim zdaniem zależność tutaj jest taka, że im region o większym zagęszczeniu ludności, większej obecności, przede wszystkim bardzo dużych graczy rynkowych, tym wzrost cen jest niższy. Tam, gdzie handel jest bardzo detaliczny, czyli
bardziej rozproszony, tak?
Małych sklepów, tam jest o wiele łatwiej wprowadzać podwyżki cen i w związku z tym tą drogą doprowadzać do tego, że wzrosty cen średnie w tych województwach są wyższe.
Pan Grzegorz Pellowski, rzeczywiście tutaj konkurencja między różnymi podmiotami na Pomorzu czy w Trójmieście trzyma te ceny w ryzach?
Oczywiście, przecież ja się odniosę do rynku piekarniczego, bo ten rynek znam bardzo dobrze i powiem tak, że szaleńcem jest ten producent, który podnosi ceny pieczywa, bo rynek tego nie akceptuje i konkurencja wśród producentów pieczywa jest tak ogromna, że ten, kto będzie miał wysokie ceny, natychmiast jest wycięty przez konkurencję. To jest takie normalne, to jest zdrowe, ale też generuje patologię w branży, prawda? Także to ma jak gdyby też swoje drugie oblicze i klienci na tym korzystają, bo po prostu kupują taniej pieczywo. Bardzo to widoczne jest w niektórych sklepach spożywczych w Gdańsku, gdzie pieczywo przywożone spoza Gdańska jest o wiele tańsze. od tych, które jest produkowane tutaj w Gdańsku. Także no, klient na to nie patrzy, on nawet nie wie tego, że no, tam się musi coś dziać.
Patrzy na cenę, tak? Patrzy tylko, tak, ile nie, musi zapłacić.
Patrzy na cenę, jak kupuje chleb w granicach 2 zł, no to prawda, jest zadowolony. Patrzę tutaj na tę mapę tych, prawda, co pan redaktor powiedział, tych podwyżek. No, województwo mazowieckie to jest drogie województwo. Tamten wzrost cen, powiem tak, obserwuję, jak jestem w województwie mazowieckim, szczególnie w Warszawie, no cena pączka 6, 8, 10 zł to nie robi tam wrażenia. W Gdańsku ten pączek za te pieniądze nikt nie kupi, prawda? Tego się nie sprzeda. Także to jest taki obraz. Także tam jest, jeżeli chodzi o mazowieckie, bardziej zamożne. Głównie okolice Warszawa i okolice Warszawy.
No bo właśnie tutaj bardzo ważne zastrzeżenie, panie Grzegorzu, jak popatrzymy na mazowieckie jako te tereny pozawarszawskie, to wcale nie jest zamożny region w Polsce, a sama Warszawa jest taką wyspą rzeczywiście zamożności. Tak. I to jest dość, tak, to jest dość duże zróżnicowanie. Panowie, a skoro mówimy o cenach, skoro mówimy o tym, jak te ceny się zmieniają, została wczoraj wprowadzona nowa matryca VAT. Stawki zostały, można powiedzieć, trochę wyrównane, trochę skorygowane. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów twierdzą, że mniej zapłacimy, w sumie około podobno 300 milionów złotych z tytułu VAT-u, chociaż to oczywiście są tylko spekulacje i zostawmy to na boku. Natomiast tam między innymi pojawia się taka sytuacja, że były 3 różne stawki VAT na pączka w zależności od tego, jak wyprodukowany. Teraz będzie 1 stawka. Wzrosły stawki na owoce morza, spadły stawki VAT na, inaczej są rozliczane przyprawy, część żywności nieprzetworzonej. Czy te zmiany, czasami no, o 18% nawet stawek VAT, będą miały duże znaczenie dla rynku, czy tak naprawdę konsumenci mogą tego zupełnie nie zobaczyć? Pan prezes Górski, jak pan ocenia ten wpływ tych nowych stawek, nowej matrycy VAT na to, co się będzie działo w naszych sklepach?
Moim zdaniem nie będzie to miało żadnego wpływu na rynek. To tak twierdzę na podstawie obserwacji i praktyki gospodarczej prawie 30-letniej, bo nawet mimo deklaracji niektórych firm, że całość tej różnicy VAT oddadzą klientom w postaci niższych cen, to są tylko słowa i zabiegi marketingowe mające służyć temu, żeby pokazać się jako ten lepszy na tle konkurencji. Natomiast po krótkim czasie a wszystko wróci do realiów. Natomiast
czyli to będzie taki zabieg prosprzedażowy w pierwszej chwili, tak? By już niektóre tak sieci jest, właśnie deklarują, momencie, że na pewno tak obniżą jest te ceny.
Tak jest. Natomiast ja chciałbym trochę generalnie spojrzeć. Ja jestem za każdym porządkowaniem, natomiast pod warunkiem, że ono jest zrobione dobrze. Natomiast tu w tym przypadku, jeśli chodzi o moją branżę, to zrobiono potężne zamieszanie, jeśli chodzi o jeden produkt, mianowicie jeśli chodzi o trendy. To jest produkt, który de facto w 99% jest zużywany na pasze. Natomiast według interpretacji wiążących, które zostały uzyskane od urzędów skarbowych, zamiast jak do tej pory płacić 8% VAT, producenci są według tych interpretacji zmuszani do płacenia 23%. I to pewnie z punktu widzenia mojego jako producenta nie miałoby większego znaczenia.
No ale dla producentów rolnych będzie miało, tak?
Tak, nawet jest. Dla producentów rolnych, szczególnie małych, tych, którzy mają trzodę chlewną, to jest po prostu wzrost kosztów o różnice między starym a nowym VAT.
Grzegorz Pellowski, czy pan ma też taką sytuację jak z otrębami, że coś się pogarsza? Czy dla pana to wyrównanie VAT-u na różne rodzaje pączków ma takie znaczenie praktyczne, pozytywne?
Powiem
przede
tak
wszystkim?
Rzadko kiedy się zgadzam z panem prezesem Górskim, ale tutaj dosłownie pełna zgoda. Tych absurdów było bardzo dużo i nadal pozostanie. Nie wszystko jeszcze zostało, jak gdyby, powiem jako ciekawostkę. Na przykład, jeżeli Pelowski sprzedaje lody u siebie z Lady, z tej samej lady i tą samą, ta sama osoba, ekspedientka, tą samą gałkownicą nakłada lody do pucharka, to jest 8% VAT-u, a jak da do wafelka, to jest 5%. Cena gałki jest ta sama, bo to są grosiki, to nikt z tego powodu nie zmienia ceny.
No ale z punktu widzenia Urzędu Skarbowego to zaczyna być problem, tak? Czy z punktu widzenia rozliczenia?
Teraz, o super, że pan o to zapytał, panie redaktorze. I my dla świętego spokoju, żeby nie mieć kłopotów z Urzędem Skarbowym, mówię do pani księgowej, pani Grażynko, niech pani wszędzie zrobi 8%, niech pani zrobi 8%, to będziemy mieli spokój ze skarbówką. I sobie wyobraźcie państwo, jednego dnia przychodzi urzędnik skarbowy i kupuje loda i potem wzywa mnie do urzędu wezwanie.
Czemu 8%, tak?
Tak, że nakłada na mnie karę, że ja za dużo pobieram VAT-u. Ja mówię, dobrze, mówię panie inspektorze, to jak ja za dużo naliczyłem, to bardzo proszę tą karę. No dał mi 50 zł kary. Ja mówię, ale teraz mi oddajcie ten VAT, jak za dużo dałem. No to oddać nie chcieli. Także no jest dużo tych absurdów i na pewno ta nowa matryca no, pewne rzeczy porządkuje, w naszej branży nie porządkuje. Także no, z tym VAT-em jest jeszcze dużo pracy, także liczymy na to, że będą się przyglądać i będą to porządkować. Bardzo się cieszę w ogóle, że ktoś się za to wziął i zwrócił na to uwagę, że jest dużo absurdów. Kolejnym takim absurdem był ta musztarda, prawda, i ten sos musztardowy.
No właśnie tutaj jakby powiedzmy, że inaczej była opodatkowana musztarda jako musztarda, a inaczej sos musztardowy. Teraz zostało to ujednolicone, ale z tego, o czym mówią nasi goście, takiej przestrzeni do porządkowania matrycy VAT jest jeszcze więcej i liczymy, że będzie to systematycznie robione, bo rzeczywiście to są kłopoty. Panowie, serdecznie dziękuję za udział w audycji. Przypomnę, w audycji Ludzie i Pieniądze gościliśmy dzisiaj Grzegorza Pelowskiego, przedsiębiorcę, mistrza cukiernictwa i pana prezesa Piotra Górskiego z Gdańskich Młynów. A ja dziękuję państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
W czwartek w Radiu Gdańsk.
Nie, to nie będzie o operze. Nie o literaturze. I raczej nie o malarstwie. Ale jak najbardziej o kulturze. Autokulturze. Za kierownicą
Magda Manasterska,
Ewelina Potocka,
Sebastian Kwiatkowski.
Sprawdzimy dla Was bezpieczeństwo na drodze. Obejrzymy